Profesor Jacek Dąbała jest dzisiejszym gościem Licencji na życie. Licencja na życie skupia się na tematach współczesnego świata. Mówimy dużo o psychologii, o filozofii. Tematy lifestyle'owe się jak najbardziej również pojawiają. Media. No tak, kto żyje bez mediów? Ci, którzy powiedzą, nie mam telewizora, ale mają radio, ale mają internet, ale mają znajomych, którzy doniosą im, co jest istotnego. Ja powiem szczerze, w ostatnie wakacje postanowiłam wyłączyć internet i tak naprawdę odpocząć. I byłam na odległej plaży w zupełnie innym świecie i nagle słyszę język polski, to para profesorów z Warszawy i natychmiast donieśli mi, że teraz w Polsce dzieje się coś takiego strasznego, że na Giewoncie
wiele... Media panią odnalazły.
Tak, tak, śmieliśmy się, że rzeczywiście takie tragiczne wiadomości z Polski dosięgły mnie również na plaży. Ale wspominam o tym, bo rzeczywiście wszyscy bardzo przeżywamy to, co się dzieje na świecie. Te wszystkie tragiczne informacje bombardują nas na co dzień. Czy to doprowadza do znieczulicy? Czy my jesteśmy odporni już na złe informacje?
Myślę, że nigdy nie będziemy odporni do końca. Natomiast sądzę, że istnieje taka reakcja stadna, która rzeczywiście tę odporność może intensyfikować, zwiększać. Więc im bardziej pozwolimy sobie na taką reakcję, ja nazywam to reakcją bezmyślną, czyli taką reakcję pozbawioną naszej wrażliwości, naszego indywidualizmu, naszego myślenia, naszego przede wszystkim krytycyzmu, no to niestety tracimy tę wrażliwość i ludzką, i społeczną, i polityczną. To są bardzo poważne konsekwencje. Jeżeli ktoś da się zmiażdżyć zalewowi informacji i uzna, przede wszystkim tkwiąc w sieci albo w jakichś strukturach, nazwijmy to, organizacyjnych, że te struktury za niego myślą, że media za niego myślą, no to niestety staje się to niebezpieczne. Wtedy sobie indywidualnemu, będąc w świecie nieindywidualnym, gotuje swój indywidualny, tragiczny los. I to jest to przejście, którego bardzo wielu ludzi nie zajmujących się zawodowo mediami, a czasami nawet zajmujących się, nie dostrzega. Chodzi o myślenie.
Jak być wolnym, jak być osobą myślącą w świecie, gdzie istnieją media, jak pan to nazywa, hodujące widzów wręcz. No,
tak, to jest, wie pani, to jest podstawowe, powiedziałbym, pytanie, które powinno towarzyszyć już od przedszkola wszystkim ludziom, czyli rodzicom, wychowawcom, także przedszkolakom, pewne rzeczy na poziomie zabawy, na poziomie gier, na poziomie reakcji, one muszą pokazywać człowiekowi, jaka jest różnica pomiędzy pozwoleniem na zindoktrynowanie swojego umysłu, a uczeniem tego umysłu niezależności, odwagi, uczciwości w interesie wszystkich. Bo trzeba sobie od razu powiedzieć, że jeżeli zastosujemy złe procedury uczenia młodego człowieka, a więc zaczniemy mu wtłaczać w głowę, co jest dobre, a co jest złe, i tylko wtłaczać, to nagle mamy problem, bo on przestaje myśleć. On przyjmuje w całości to, co mu wtłoczono. Traci samokrytycyzm. Natomiast jeśli będziemy mówili w trybie polemicznym, w trybie otwartym, w trybie kontrowersyjnym o tym, co jest dobre lub złe, i on sam jakby dojdzie do tego, że rzeczywiście jestem przekonany, że to jest złe albo to jest dobre, to jest to zupełnie inny poziom myślenia. Nie taki automatyczny, czyli powiedzieli mi, że coś jest dobre lub złe, ja to przyjąłem i ja tak robię. Nie. To jest tworzenie głupiego świata. Ja muszę być wewnętrznie przekonany do tego, co mi powiedziano. Wtedy ja tego bronię, stoję na straży tego i wiem, czym jest na przykład wolność. Wiem, czym jest na przykład nie krzywdzić. Wiem, czym jest szacunek dla drugiego człowieka. Wiem i rozumiem, kiedy czuję się źle, jest pokrzywdzony. Znajduję w sobie ten odruch, że powinienem mu pomóc, że powinienem się zaangażować, żeby nie być obojętnym. Więc ja, proszę mi wybaczyć, że w wieczornej porze zastosowałem takie tony, ale jakby wywołała mnie pani do tablicy, co zrobić? Otóż to zrobić. Od początku kształcić i dbać o formę tego kształcenia, ludzi, którzy to robią, i eliminować, na ile to tylko możliwe, powiem wprost, ludzi głupich z otoczenia dzieci, młodzieży, z otoczenia w ogóle społecznego. Niech oni po prostu żyją sobie tam w swoich światach, skoro są niereformowalni, ale niech nie układają w sposób niemądry, nierozsądny, przykry życia innym ludziom.
Jest pan za tym, żeby nazywać głupotę głupotą, mądrość mądrością, mało tego, piętnować.
Tak, dokładnie tak. I tu jestem bardzo, powiedziałbym, niepoprawny politycznie. Oczywiście to jest też kwestia taktu, bo to nie chodzi o to, żeby w rozmowie stosować inwektywy. Raczej nie ad personam, tylko do rzeczy. Jeżeli ktoś myśli w sposób głupi, to mu mówimy, myślisz w sposób głupi. Dlaczego? I wtedy wyjaśniam, pokazuję argumenty. Niestety, myślę, że niektórzy z nas doskonale się o tym przekonali, gdy napotykamy umysł marny, mówiąc najkrócej, nierozumiejący, właśnie zindoktrynowany, umysł twardy, sztywny, niebezpieczny dla niego samego, to musimy niestety próbować, a gdy nie dajemy sobie już rady, to przynajmniej nie godzić się na to, żeby takie umysły nami kierowały. Nami, naszymi rodzinami, naszymi społecznościami, naszymi narodami. I to jest ta mądrość. Im więcej będzie nas wolnych i mądrych, szanujących się, tym lepszy będziemy mieli kraj. Więc to nie dotyczy oczywiście tylko Polski, to dotyczy wszystkich krajów. Więc to jest dość okropne, ale pewne rzeczy trzeba nazywać, pamiętając oczywiście o szacunku do drugiego człowieka. Nazywać po prostu rzeczy, a nie ludzi. Tak bym proponował.
A czy poprawność polityczna jest szkodliwa?
Poprawność polityczna jest szkodliwa, ponieważ w sposób automatyczny traktuje człowieka. Myślę, że o wiele bardziej sprawdza się nadal, jest pewnym elementem poprawności politycznej, ale tylko elementem. Natomiast w całości, jako taka postawa moim zdaniem jest właściwa, czyli rozsądek. Po prostu zwykły rozsądek. Myślę, że więcej uwagi powinniśmy przykładać do rozsądku niż do takich nowomodnych sformułowań typu polityczna poprawność. Polityczna poprawność to jest pewna formuła, którą ktoś przyjął w sposób sztuczny i próbuje się do niej przywiązać. Nie, to nie ta droga. Rozsądek. Rozsądne jest bycie uprzejmym, rozsądne jest bycie dobrym pracownikiem, rozsądne jest bycie dobrym człowiekiem, dobrym lekarzem, dobrym księgowym, dobrym hydraulikiem. To jest rozsądne. Rozsądne jest, gdy kobiety zarabiają tak samo jak mężczyźni za tę samą pracę. Rozsądne jest wiele innych elementów, myślę, z naszego życia. I tutaj nie sądzę, żebyśmy mieli z tym przynajmniej w większości jakiś problem. Trochę media tutaj zaszalały i tak bardzo nowomodnie lansują te polityczne poprawności. Politycy oczywiście się w to chętnie włączają, ale to jest pewien wymiar, rzekłbym, ograniczonej myślowości.
No tak. Jeśli, wracając do samego początku, jeśli będziemy wychowywać już w przedszkolach dzieci na rozsądne, na myślące, to one nie będą politycznie poprawne. One będą miały swoje zdanie.
Tak jest.
Natomiast jeśli mamy dziennikarzy, jeśli mamy tych polityków, którzy w ten sposób się zachowują, czy jeszcze w tych czasach taki polityk i taki dziennikarz jest w cudzysłowie autorytetem, tutaj w tym negatywnym tego słowa znaczeniu, jeżeli zaraża polityczną poprawnością?
No, myślę, że dla niektórych osób ci, którzy lansują polityczną poprawność, no tacy dziennikarze czy politycy są autorytetami dla niektórych. Ale śmiem twierdzić, że większość ludzi kieruje się jednak i tego oczekuje zdrowym rozsądkiem. No, nie wydaje mi się, no chyba, że ja mam jakieś wypaczone w ogóle pojęcie o moich koleżankach i kolegach, o innych ludziach, których znam i nie znam. Nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek z nas, ja już będę się trzymał na takich podstawowych jakby może kazusów w ramach tej politycznej poprawności, na pytanie, czy moja mama powinna zarabiać tyle samo, co mój tata za tę samą pracę, no ktokolwiek z nas odpowie inaczej. No. Jeżeli jest pani księgową i ja jestem księgowym, wykonujemy tę samą pracę w jakiejkolwiek firmie, czy finansistą, no to zarabiamy tak samo. No przecież to jest tak normalne, że chyba no, trzeba oszaleć, żeby tego nie widzieć. Czym innym jest oczywiście walka o to, żeby tak było. Ale to już jest inne piętro. Ale to jest ten rozsądek, który uważam od początku musimy w ludziach gdzieś tam pielęgnować, w szkołach, w klasach, rozmawiać na ten temat. To jest świetny temat. Czym jest rozsądek? Co jest rozsądkiem? I to nie jest załatwienie tego na jednej lekcji, tylko to jest mówienie o tym. Czy rozsądne jest krzyczenie na balkonie? Czy rozsądne jest upicie się po prostu do nieprzytomności i wyjście na ulicę? No, proste rzeczy. No, mówmy o podstawach, nie o zachowaniach. Tylko spróbujmy diagnozować, co to jest rozsądek. Poświęcajmy temu sporo czasu i myślę, że możemy naprawdę stać się, no, w tym przypadku my, jako Polacy, jako Polska, dość szybko wiodącym państwem, śmiem wierzyć, ku na pewno zdziwieniu niektórych, gdy to mówię, ale ja w to wierzę.
Pańska książka pod tytułem Medialne fenomeny i paradoksy jest książką uniwersalną, opowiada o globalnym świecie medialnym, o wartościach, o obyczajach. My skupiamy się na tych kwestiach medialnych, na kwestiach komunikowania. Może teraz przyjrzyjmy się temu światu polskiemu mediów. Czy on się polaryzuje? Czy on się staje przez tą polaryzację też agresywny?
Tak, znakomicie pani to ujęła. Polaryzacja oznacza, sięgnijmy oczywiście na wyższe piętra, pewien rodzaj bezwolności, bezmyślności. Polaryzacja to jest skupianie się wokół myślenia obozowego, czyli powiedziałbym z tezą. A dziennikarstwo nie powinno mieć tezy. Nie może mieć tezy. Dziennikarstwo jest zawodem otwartym. Dziennikarstwo służy ludziom swoją otwartością. Dziennikarstwo, jakikolwiek temat się nie pojawi w przestrzeni dziennikarskiej, musi prowokować myślenie albo informować. To są dwa, powiedziałbym, podstawowe piętra. Natomiast polaryzacja, czyli ja jestem po prawej stronie, ja jestem po lewej stronie, ja jestem liberalny, ja jestem konserwatywny. No o czym to świadczy? Nie o uprawianiu dziennikarstwa, tylko o, powiedziałbym, stadnym, obozowym wpisywaniu się w pewien model. Na szczęście są dziennikarze, którzy no, bronią się, próbują się przed tym bronić, próbują uciekać od tego. Więc to nie jest tak, że wszyscy się temu poddali. Ale trend jest. Sam fakt, że mówimy, że dziennikarstwo prawicowe, czy dziennikarstwo lewicowe, czy liberalne, no, to nie jest moim zdaniem droga, która otwiera perspektywę ku myśleniu, ku edukowaniu odbiorcy, ku lepszemu światu. Raczej jest to takie hermetyzowanie myśli. To mi nie odpowiada i to mnie nudzi. Uważam, że ludzie, którzy w tej chwili nas słuchają, przynajmniej w znacznej mierze, mam nadzieję, zgodzą się ze mną, że to jest po prostu nudne. Kochamy światy otwarte, a nie zamknięte. Wierzę w to.
Pańska książka Medialne fenomeny i paradoksy również skłania do myślenia. Czasami kłuje, czasami dotyka konkretne sfery, konkretne sprawy, które są bardzo istotne w przestrzeni dziennikarskiej. A pańscy studenci jakiego świata dziennikarskiego pragną? Jakiego dziennikarstwa chcą?
To jest właśnie to jest bardzo trudne pytanie. Niezwykle trudne pytanie, ponieważ uważam, że studenci moi i nie moi, ale ci, których znam, oni przede wszystkim poszukują pewnej drogi w tym dziennikarstwie, które pozwoliłoby im w sposób satysfakcjonujący funkcjonować. Oczywiście największym problemem dla takich młodych ludzi jest zrozumienie, że tę drogę odnajduje się tylko dzięki myśleniu o w ogóle sobie, w sensie zawodowym. Że nie jest tak, iż nauczymy się pewnych czynności w sensie dziennikarskim, czyli natychmiast pojawimy się na wizji, co jest po prostu chore, bo ktoś ma umysł jeszcze słaby, wiedzę niewielką, umiejętności właściwie żadne, i nagle trafia do mediów. I nagle zadaje pytania tym swoim słabym umysłem, jeszcze niedojrzałym, a przecież słuchają go ludzie o znacznie większym doświadczeniu, o powiedzmy umysłach znacznie bardziej wykształconych. Więc to jest moim zdaniem to pęknięcie, które musi, przynajmniej na tym mi zależy, student dziennikarstwa od razu dostrzec, że ja jestem na etapie wczesnym i najpierw muszę się nauczyć, żeby być uczciwym w stosunku do ludzi, do których będę mówił, w imieniu których będę zadawał pytania, w imieniu których ja czasami powiem nie, nie zgadzam się na to. To w sensie społecznym, w sensie medialnym jest złe. Takiego na przykład programu w taki sposób nigdy nie zrobię. Na przykład mam na myśli, bo to się na całym świecie dzieje, propagandę czy manipulację. A więc to jest ten, wie pani, największy problem młodego człowieka. Znaleźć swoją drogę i pogodzić się z tym, że muszę dać sobie czas na nauczenie się myślenia. Potem jestem bardzo cenny dla całego społeczeństwa. Jeśli tego nie zrobię, nie jestem cenny. Tkwię w innym świecie i łatwo mogę się sprzedać. Łatwo można mnie kupić dla pieniędzy, dla mieszkania, dla samochodu. To wymaga ogromnej odwagi. Ale wydaje mi się, że jeżeli to nasi studenci rozumieją, a wielu jest takich, którzy cierpliwie czekają, pracują, krok po kroku wykonują zadania, no to bądźmy dobrej myśli. Na pewno nie zniknie dziennikarstwo na tym jakościowo wysokim poziomie. Dla nas.
Ma być to tak dziennikarz to gotowy, dojrzały i autentyczny. Ta autentyczność, ta prawdziwość jest dla pana ważną wartością w dziennikarstwie?
Bardzo ważną. Jest pani sama doświadczoną przecież reporterką, reportażystką i doskonale wie, czym jest wejście w przestrzeń reportażu, czyli wejście do ludzi, do ich domów, do ich dramatów, do ich przerażenia i zachowanie w tym wszystkim taktu, kultury, uczciwości, umiejętność znalezienia tej prawdy, która spowodowała jakiś dramat, czyjeś nieszczęście. I gdyby pani nie była do tego przygotowana, to przecież powiedzmy sobie otwarcie. Można sprowokować sytuację, w której wychodzimy z mikrofonem i kamerą poza obręb naszego reportażu i zostawiamy za sobą świat tak dalece skrzywdzony, jak nie był, gdy tam przyszliśmy. Albo nawet doprowadzamy do tragedii, której gdybyśmy byli niedojrzali, niedoświadczeni, niemyślący, nie wyobrażamy sobie. Więc gdy mówimy o losie ludzkim, to mówimy po prostu o dziennikarzu, który stara się możliwie najbardziej tkwić w prawdzie. I tego nie unika, ale robi to z kulturą. Robi to z wyczuciem. Wie, kiedy prawda i w jakim zakresie może być i jak sformułowana. Bo są sytuacje, w których właśnie odpowiedzialny, myślący dziennikarz nie może powiedzieć, i to brzmi, proszę zobaczyć, bardzo dwuznacznie, ale wprost i prawdziwie. Dlaczego? Ponieważ mógłby kogoś skrzywdzić. Mam tutaj na myśli na przykład wywoływanie paniki.
Tak.
Więc dziennikarz musi zachować miarę rzeczy. Co jest prawdą? Do jakiego momentu mogę uznać, że jeszcze kieruję się prawdą, że jeszcze rozumiem prawdę? Czyli muszę być pokorny i krytyczny w stosunku do siebie, do swojego ego, do swojego przekonania, że mam rację, bo mogę po prostu skrzywdzić ludzi. Więc w tym sensie prawda wymaga też myślenia, a nie tylko prostego sformułowania. To jest prawda, więc ja to powiem. To byłoby zbyt proste. Więc ja proszę mi wybaczyć, ta pora jest wieczorna, ja tu komplikuję te przestrzenie, ale no to jest tak, jak się wywoła do tablicy wieczorną porą badacza mediów, który kocha te tematy. Przepraszam.
A ja dziękuję. Dziękuję za zrozumienie, bo skoro wywołał pan temat reportaże, no tutaj już naprawdę to wymaga ogromnej empatii i ogromnej odpowiedzialności od dziennikarza, żeby wyjść z tym materiałem. Najpierw go empatycznie wysłuchać, potem oczywiście przeżyć osobiście, bo nie da się inaczej. To nie jest coś, co można po prostu zostawić w tym domu czy w tym miejscu, w którym się nagrywało. A potem wziąć za to ogromną odpowiedzialność, będąc świadomym, że na przykład po raz pierwszy ktoś się tak bardzo otworzył, nie jest świadom tego, że to, co będzie publikowane, się poniesie i będzie miało wpływ na jego życie, bo to jego pierwszy występ jakiś medialny. Więc ogromna odpowiedzialność, wzięcie odpowiedzialności za jego słowa i za niego samego.
Także tak, to jest ta prawda. To dokładnie pani trafiła w sedno. To jest ta prawda. Wzięcie odpowiedzialności, a nie wzięcie pieniędzy za reportaż.
Czyli dziennikarz przede wszystkim powinien być człowiekiem. To jest...
Tak jest.
Pierwszy...
Jak mawiał pewien mój kolega z podwórka, jak drut.
Co łączy nas również i z lekarzami, i z policjantami.
Tak,
więc w ogóle
tak
się nie wywyższamy tutaj w pozycji dziennikarskiej, bo wszyscy w każdej przestrzeni zawodowej powinniśmy być
Trzeba być pokornym.
Człowiekiem. Tak,
tak, oczywiście. Mhm.
A o mediach, o zmieniających się mediach w sposób błyskawiczny. Będziemy rozmawiać z profesorem Jackiem Dąbałą już po godzinie 11 w nocy, po 23. Na te głębokie analizy, na głębokie przemyślenia czekam i z pewnością Państwo również. Mogą Państwo pisać, komentować. Licencja na życie na Facebooku, licencja@radiomyślnik.lublin.pl. To jeśli mają Państwo refleksje, jeśli Państwo chcą coś dodać do tematu bardzo ważnego, jakim są zmieniające się media, jakim jest świat mediów, dziennikarstwa, komunikacji, czego Państwu brak w komunikacji współczesnej, w świecie medialnym. Jak Państwo sobie wyobrażają przyszłość mediów? Czekamy na Państwa refleksje i opublikujemy je oczywiście i na Facebooku, i na stronie Radia Lublin, gdzie linki z naszą rozmową znajdą się już jutro. Do usłyszenia po 23:00, panie profesorze.
Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia.